Zwiedzaj, nie śpi.
Przenosimy się teraz do Wojtkówki, czyli na działki tak naprawdę do super podróżnika Wojtka Dąbrowskiego. Osoby, która była we wszystkich krajach świata, ale osoby, która lato to spędza w Gdańsku, w Polsce, właśnie oddychając świeżym powietrzem, a teraz coś tam grzebiąc w ziemi, panie Wojtku, tak?
No tak, trzeba tą Polskę też docenić. Ja na pytanie, a gdzie pan by chciał się na stałe osiedlić, zawsze odpowiadam. Właśnie tutaj.
My tej Polski nie doceniamy, a tu jest różnorodnie, no bo jest i zima, jest i lato, są wszystkie cztery pory roku.
Oczywiście, pod warunkiem, że pogoda jest dobra, to tutaj w tej Wojtkówce jest latem prawdziwy raj. Słońce świeci, tak jak dzisiaj właśnie, wspaniale, ptaszki ćwierkają dookoła, no i miło patrzeć, jak wszystko rozkwita.
Miło patrzeć, siedząc tak sobie na małym tarasiku przed domkiem, przed Wojtkówką, którą pan Wojtek z dumą zbudował. No i jest taki też dumny napis, Wojtkówka.
No tak, to zresztą nie mój pomysł, ale mojego przyjaciela Włodka, ale nazwa się przyjęła. Dzisiaj Wojtkówkę można znaleźć nawet w internecie.
A to, co leży teraz na stoliku, to też z dumą pokazywany przez pana Wojtka dokument z południowego Sudanu.
Przyniosłem to specjalnie, bo jest to dokument jedyny w swoim rodzaju. Jest to zezwolenie na wjazd do południowego Sudanu. Na wjazd, dodajmy, od południa, dlatego że od północy to raczej drogą lądową trudno się tam dostać w tej chwili.
Południowy Sudan, czyli nowy kraj, który powstał?
Powstaje właściwie. Zapowiadają ogłoszenie niepodległości chyba 9 czerwca, no ale było już referendum, w którym ponad 90% ludności opowiedziało się za niepodległością i właściwie można to traktować jako fakt dokonany.
Dla pana to gratka, bo dla kogoś, kto był we wszystkich krajach świata, a zwiedził pan ich ponad 200.
No, jest to fascynujące, szczególnie być w kraju, który się rodzi. Mnie się, szczerze mówiąc, nie zdarzyło. Byłem we wschodnim Timorze kiedyś, kraju, który szybko powstał i byłem tam tuż po powstaniu, ale ten południowy Sudan to właściwie dopiero ten kraj się rodzi.
A jeżeli kraj się rodzi, to oznacza to jedno na pewno, zamieszki, niepokój.
Tak. Są oczywiście wciąż różne stronnictwa i wiadomo, że ludność tego Sudanu podczas stuleci ostatnich przemieszała się, także na południu kraju są już nie tylko chrześcijanie, ale także i muzułmanie. Ja osobiście byłem zaskoczony, będąc w Dżubie, w stolicy tego kraju, że przed świtem jeszcze, jak to zwykle w krajach muzułmańskich bywa, słyszałem nawoływanie muzułmańskie, nawoływanie do modlitwy.
Ja nie wyobrażam sobie czarnego muzułmanina.
Islam to już nie tylko północ Afryki, ale on w czasie wieków, a w szczególności w czasie ostatnich dziesięcioleci, postępował dalej na południe i w krajach...
Tak sobie, jak sobie w Polsce cały czas chyba nie wyobrażam, albo wiele osób nie wyobraża sobie czarnego katolika.
No cóż, okazuje się jednak, że tam w Sudanie czarni katolicy są i właściwie to chrześcijańskie południe właściwie tak było, tak odróżniało się obyczajowo od tej północy, że zdecydowali się oni walczyć o niepodległość, no i w końcu ją uzyskają.
A podróż jest po to, żeby rozszerzać horyzonty naszego świata, dlatego chyba o takich rzeczach pozwala myśleć.
Na pewno tak. To nie do wiary, jak ten świat jest zróżnicowany. Dopiero właściwie jak człowiek znajdzie się tam, bo ja jechałem do tego południowego Sudanu jedyną możliwą drogą lądową, właściwie w tej chwili w miarę bezpieczną, czyli z Ugandy. Dopiero jak człowiek wyląduje w tej Ugandzie, wysiądzie z samolotu i nagle okazuje się, kochani, przecież to zupełnie coś innego. To nie tak jak u nas.
Zwiedzaj, nie śpi.
Stosunkowo blisko równika, więc i roślinność jest tam bardziej bujna i odległości od Sahary właściwie są już znacznie większe. Wobec tego, szczególnie wzdłuż Nilu, no, wybucha ta tropikalna zieleń. Miałem okazję przepłynąć się wzdłuż brzegów Nilu, to muszę panu powiedzieć, olbrzymie mangowe drzewa, proszę sobie wyobrazić.
Czym pan płynął?
A płynąłem taką...
Bo nie wpław.
malutką motorówką. Okazało się właśnie z Murzynem, jako zresztą jedyny jego klient, jedyny biały na tej małej motorówce, zgodzili się mnie troszeczkę przewieźć, jak to się mówi, po to, żebym między innymi mógł podziwiać krokodyle nilowe. Czy pamięta pan z lekcji biologii? Są takie i okazuje się, że to wcale nie legenda. Są.
Ale te nilowe są mniejsze chyba, prawda? Są od krokodyli takich właściwych.
No, rzeczywiście, te, które kiedyś oglądałem w Etiopii na jeziorze Chamo, były, no, miałyby nawet 7-8 metrów długości. Tutaj te nilowe są mniejsze, jakieś no 4 metry powiedzmy. Takie okazy się jeszcze zdarzają, no i takie tam oglądałem i fotografowałem.
Ale 4-metrowy krokodyl to ogrom, to kolos.
No to jest 2 razy długość człowieka, wzrostu człowieka, prawda? Więc rzeczywiście robi to wrażenie. Z tym, że on wydaje, kiedy leży sobie tak w bezruchu, prawda, gdzieś tam na piasku, na jakiejś maleńkiej plaży na brzegu Nilu, wydaje się spokojny i zupełnie no, pozbawiony agresji. Dopiero wtedy, kiedy upatrzy sobie, że coś staje się niebezpieczne.
A za burtą łodzi też widać na powierzchni wody ich małe krokodyle oczka?
Tak. Jeżeli spłoszony zostaje taki krokodyl, no a przecież łódź, no, kiedy podpływa, to robi troszeczkę hałasu i można oczekiwać takiego biegu zdarzeń. Jeżeli się spłoszy, to daje nura do wody, ale nie po to, żeby całkowicie się zanurzyć, ale po to, żeby wystawić oczy w odległości kilku metrów i obserwować, co to będzie dalej.
A są takie miejsca na brzegu, gdzie nie ma krokodyli?
Są, oczywiście.
Można tam gdzieś wylądować?
Tak, oczywiście. Można wylądować i miejscowi ludzie...
Jest skazany już na wieczną wędrówkę, wieczne pływanie.
Nie, są ludzie przecież mieszkający na brzegu rzeki, są wioski fajne, takie bardzo malownicze chaty kryte strzechami. Polecam tutaj moją stronę internetową, tam znajdziecie Państwo zdjęcia. No i ludzie z tych wiosek, oni przychodzą na brzeg, przychodzą łowić ryby, przychodzą zbierać owoce z tych mangowców, które gałęzie zwieszają się właśnie nad wodą. No i o dziwo, nawet w niektórych zatoczkach odważają się kąpać.
Zdjęcia takich wiosek można znaleźć na stronie pana Wojtka, kontynenty.net. Gorąco, gorąco polecam. Tam zresztą relacje z wielu, wielu innych podróży. Ale co robi podróżnik, gdy przychodzi, przybywa do takiej wioski?
Bardzo często się zdarza tak, że gdzieś w środku wioski na placyku jest duże rozłożyste drzewo, mangowiec na przykład. Mężczyźni w szczególności potrafią całymi godzinami przesiadywać, prawda, pod tym mangowcem, gaworząc, a także popijając piwo miejscowej roboty.
Gdzie się kupują, czy sami robią?
Sami robią. Ja zresztą miałem właśnie w tej podróży taki zabawny przypadek, ale nie było to w Sudanie, tylko w sąsiedniej właśnie Ugandzie, kiedy wracałem z Parku Narodowego piechotą, drogą wyboistą, czerwoną, kurzącą się, i siłą rzeczy przechodziłem przez te wioski. Wyobraźcie sobie Państwo, jest chata, z której dochodzi gwar. Jest godzina mniej więcej 16 po południu. Słyszę gwar, tak ciekawie zaglądam, prawda, przez otwarte drzwi do tej chaty, a tam na środku chaty ustawiony garnek, 5, może 6 litrów takiego mętnego, białego płynu. Dookoła garnka siedzą ludzie z długimi rurkami o długości 80 cm, może metra. Każdy z nich ma wsadzoną rurkę do tego gara i pociąga. Co pociąga? Piwo. Piwo robione domowym sposobem z kukurydzy i z prosa. Zresztą zaprosili mnie, szczerze mówiąc, do takiej rurki i no, delikatnie spróbowałem, aczkolwiek nie za dużo i nie za mocno, żeby nie mieć jakichś problemów żołądkowych, bo nasze żołądki jednak są troszkę inne, nie przyzwyczajone do takich trunków.
Panie Wojtku, ale jeżeli my sobie wyobrażamy święto, jeżeli my sobie wyobrażamy raj, to chyba właśnie tak, że siedzimy przy suto zastawionym stole, leniwie sobie podjadamy, coś tam gaworzymy.
No, może to tak być.
A my święto mamy 2 razy do roku, Wielkanoc i Boże Narodzenie, a oni codziennie mają lepiej.
No, mają lepiej, ale mają lepiej może dlatego, że nie ujawniły się tam takie potrzeby jak u nas, to znaczy tak, oni niekoniecznie chcą mieć samochód, bo szczerze mówiąc nie bardzo by wiedzieli, gdzie tym samochodem jeździć i po co. Telewizji też nie mają, więc telewizor...
Robią sami, bo nie. Normalnie to biali, my jeździmy po piwo.
Oczywiście, oni robią sami, są tutaj samowystarczalni. Kukurydza rośnie za domkiem, ziemia jest bardzo urodzajna, plony zbiera się często 2 razy do roku. No więc rzeczywiście, jeśli chodzi o wyżywienie, to są samowystarczalni. No trzeba kupić właściwie co z takich podstawowych rzeczy, zapałki, jakąś naftę do lampy, no bo jednak czymś trzeba tam zapalić, prawda, jakieś światełko, bo prądu nie ma, nie do wioski nie doprowadzony. To już chyba wszystko z takich podstawowych, no jeszcze ubranie naturalnie, ale tego nie nosi się dużo, bo jest gorąco, no okrągło raczej człowiek, no, przez okrągłą dobę człowiek raczej chciałby się rozbierać niż ubierać, prawda?
My myślimy, że to okrutna bieda, a to może ogromne szczęście.
Ach, może i tak, to wszystko zależy, jak na to popatrzeć. U nas za to gonimy, bo sąsiad ma lepszy samochód, to wobec tego może go uda się za 2 lata przelicytować.
Zwiedzaj, nie śpi.
Po Afryce to ja wolałbym jechać, jeździć jednak samochodem, niż chodzić tak jak pan czasami pieszo. Bałbym się lwów.
A nie, nie przesadzajmy. Wprawdzie w parkach narodowych rzeczywiście, będąc w Ugandzie, w takim parku narodowym, spotkał mnie taki przypadek, że musiałem koniecznie wrócić na szosę, po prostu żeby wyjść z parku i gdzieś tam do najbliższego osiedla na nocleg się udać. I okazało się, że rangerzy, czyli ci strażnicy parku, zabraniają mi przejścia 3-kilometrowego odcinka do najbliższej drogi, gdzie był jakikolwiek transport. No, muszę powiedzieć, żeśmy się nawet pokłócili na tym tle. W końcu machnąłem na nich ręką, zarzuciłem plecak na grzbiet i poszedłem na własne ryzyko. A chodziło o to właśnie, że na tej drodze, na tym odcinku krótkim, mogą się jednak pojawić dzikie zwierzęta.
Nie pojawiły się, na szczęście.
Na szczęście pojawiły się bawoły afrykańskie, ale w pewnej odległości najwyraźniej nie były mną zainteresowane.
Porozmawiamy w takim razie o tej Ugandzie.
Kraj położony właściwie na równiku. Nawet fotografowałem się przy takim pomniku, markerze, znaku ustawionym przy szosie, że tu właśnie przebiega równik. Jest taka okazja, jeżeli człowiek jest w tym kraju.
No i napisał pan jeszcze na swojej stronie internetowej: o, jaki jestem szczęśliwy, dlatego że tu nie ma turystów w tym właśnie miejscu. Te pomniki czy markery, przy których fotografują się turyści, są w innych krajach, w innych miejscach.
No tak, najsłynniejszy to chyba w Ekwadorze. I tam jest to olbrzymi monument, przy którym właściwie bez przerwy jest tłum turystów. A tutaj to ludzie się zdziwili, bo jechałem autostopem z miejscowymi i w pewnym momencie zauważyłem, że zbliżam się do tego miejsca i mówię: tu mnie wysadźcie. Popatrzyli na mnie jak na szaleńca, mówią: tu na pustkowiu, w tym upale? Ja mówię: tak, tutaj koniecznie stańcie. No i wyrzucili mnie tam i zostałem biedny z tym swoim...
Pan wiedział, że to właśnie jest równik?
A to...
Miał pan GPS-a?
Nie miałem GPS-a, ale można było się przyjrzeć wcześniej mapom i stwierdzić, że tam około 0,5 kilometra od skrzyżowania coś takiego będzie.
Stoję sobie na równiku, takie bardzo, bardzo symboliczne, ale symbole też zbieramy w czasie podróży.
A ta Uganda, o której tutaj mówimy, wydaje mi się, jest dobrym przykładem takiego kraju spokojnego, gdzie te niebezpieczeństwa typowe, prawda, są zminimalizowane, powiedziałbym, i gdzie ludzie są bardzo sympatyczni, bardzo otwarci, gościnni, uśmiechnięci, także był to już mój drugi pobyt w Ugandzie zresztą, ale ja bardzo chętnie wróciłem do tej Ugandy po to, żeby zobaczyć wciąż jeszcze te miejsca, których wcześniej nie widziałem, a były to takie miejsca, na przykład słynne wodospady Sipi. No proszę sobie wyobrazić, na jednej rzece, stosunkowo niedużej, ale 3 kolejne wodospady na 3 kolejnych tarasach.
Tylko powiem, mówi Wojciech Dąbrowski, zbieracz wodospady.
Można powiedzieć, bo nie ukrywam, że wodospady zawsze mnie fascynowały, no poczynając od tego najwyższego wodospadu świata, do Angela, o których już kiedyś w Radiu Gdańsk mówiliśmy.
W pana książce można przeczytać, nie mówiąc o stronie internetowej.
Tak, oczywiście, również w mojej książce o tym napisałem, w książce na 7 kontynentów polecam ją Państwu. Ponieważ ja jestem wielkim fanem wodospadów, chciałem koniecznie wykorzystać okazję i je tam zobaczyć. Wobec tego pojechałem, no oczywiście lokalnym transportem, jakimś takim autobusem, w którym jedyną klimatyzacją są otwarte okna, prawda, na przestrzał. Drogi, no te główne są w miarę dobre, ale w pewnym momencie się z nich zjeżdża, no i wtedy już zaczyna trząść, do środka autobusu dostaje się kurz. Nie mówiąc już o tym, że po kilku godzinach jazdy miejscowe dzieciaki podróżujące w towarzystwie swoich mam zaczynają być zmęczone, krzyczą, prawda, naprzykrzają się i tak dalej. Także to wszystko tworzy jakąś taką atmosferę podróżowania przez tą czarną Afrykę. No ale w końcu dojeżdżamy.
Gdzie kończy się droga, zaczyna się przygoda?
W pewnym sensie chyba tak. Właśnie z daleka od tych utartych szlaków, od tych, prawda, jakichś tłumów turystów. No i nagle jesteśmy. Niewielka miejscowość, Sipi. Trzy wodospady, proszę sobie wyobrazić, na jednej rzece, jeden za drugim, na różnych poziomach, wysokość od 70 do 100 metrów ma każda kaskada. No i idzie się do tych wodospadów. I największym urokiem tej wędrówki jest to, że jest to wąska ścieżka prowadząca wśród bananowych plantacji, wśród murzyńskich wiosek, gdzie z takich okrągłych chat krytych strzechą wyglądają na ciebie murzyńskie dzieciaki i krzyczą: mzungu, mzungu!
Biały, biały.
Biały, oczywiście. Ja w różnych krajach w różny sposób byłem już tak nazywany, na przykład w Togo w zachodniej Afryce wołano za mną Jowo, pamiętam dokładnie, gdzie indziej wołają Hawadzia albo Frenzi. No a tu byłem mzungu.
Co polecamy, Ugandę?
Polecam Ugandę, oczywiście.
Ale chyba nie na lato.
Nie na lato.
A to lepiej spędzić w Wojtkówce, bo tam latem upał 40 stopni.
Zdążyłem wylecieć z Kampali, wylecieć z Ugandy tuż przed rozpoczęciem się pory deszczowej. No ale muszę powiedzieć, że było 37 stopni w ciągu dnia, a tutaj przyleciałem do Gdańska tylko 7 na szczęście. No nie wiem, czy dobrze, bo po kilku dniach znowu zabrakło mi tego ciepła, szczerze mówiąc. Niemniej, no cóż, kraj rozmaity. Kraj jeden ciepły, drugi zimny. Każdy ma swoje uroki i lato w Wojtkówce tutaj też ma swoje uroki. Na pewno.
Ale ta pana Wojtkówka to jest takie miejsce nie tylko odpoczynku, po podróżach odpoczynku dla pana, ale też do spotkań z podróżnikami, którzy tu przyjeżdżają do pana do Gdańska.
Tak, bywają tutaj podróżnicy, można powiedzieć, z całego świata i właśnie w lany poniedziałek spodziewam się ciekawego człowieka, to Harry Mitsides, Grek, ale urodzony w Wielkiej Brytanii. Człowiek, który należy do dosyć elitarnego klubu podróżników, którzy odwiedzili właśnie, tak podobnie jak ja, wszystkie kraje świata. W świecie jest w tej chwili około 80 ludzi w całym świecie, takich właśnie, którym udało się dotrzeć do wszystkich krajów świata. No oczywiście podróżują oni w rozmaity sposób, nie wszyscy tak jak ja z plecakiem i byle taniej, byle dalej, ale należy to wszystko docenić, bo to wszystko są wielcy pasjonaci.
Zwiedzaj, nie śpij.